Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek niezwykłej rozmowy, niezwykłego spotkania z Olgą Bogdańską ze Studia Pszczelarskiego. Rozmawiałyśmy o kobiecości pszczół.
Kobiecość w eterze. Zapraszam, Ola Wójcik.
Mówiłam, że właśnie będę nagrywać podcast i że się boję, że się zestresuję, to mi mówi, że mów jak do koleżanki, bo że tak powiem, tak się moja ta przygoda z pszczołami zaczęła i z mówieniem o nich i z prowadzeniem studia, że ja najpierw złapałam takiego bakcyla i się wciągnęłam, zaczęłam tym pasjonować i jak znalazłam ofiarę, której mogłam poopowiadać o pszczołach i tego, czego się dowiedziałam, bo to jest tak, że jak coś mi się podobało, chciałam się podzielić tą wiedzą z innymi. Żeby pokazać, jak ten świat jest różnorodny, jakie są fascynujące. I to owady. I nagle zdajesz sprawę, że taki mały owad, a ile się tam w tym jego krótkim życiu dzieje. I
chciałam... 40-dniowym, tak?
No to tak się przyjmuje średnio, tak? Że w ogóle wszystko, jeżeli będziemy mówić o pszczołach, to jest około, mniej więcej. I też się trzeba przyzwyczaić w ogóle, zaczynając swoją przygodę z pszczołą miodną, że wszystko będzie mniej więcej około i to, co sobie zaplanujesz, to i tak natura rządzi się swoimi prawami.
Ale to w życiu tak w ogóle chyba jest, że nic nie można sobie tak do końca zaplanować. Chyba pandemia szczególnie to pokazała.
Bardzo pokazała i bardzo się cieszę, że wtedy miałam pszczoły. I naprawdę uczą mnie takiej pokory i dowcip, że jeżeli chcesz rozśmieszyć Boga, to opowiedz mu o swoich planach. Jeżeli chodzi o pszczelarstwo, to jest na porządku dziennym. I
także to opowiedz już... mu o swoich pszczołach w
tak,
tym wypadku.
Tak, to jak opowiadam o pszczołach, to że tak powiem troszeczkę zaczynam inaczej funkcjonować i zdaję sobie sprawę, że są rzeczy, na którymi nie jestem w stanie zapanować i po prostu muszę się... bardziej dostosować do tego, co się dzieje i jaka jest aktualnie pogoda, co kwitnie, czy nie kwitnie, czy zaczął padać deszcz, to wszystko ma wpływ na to, jak funkcjonuje pasieka. Zazwyczaj w okolicach 15 marca już ta temperatura pozwalała na to, żeby zrobić przegląd, no natomiast teraz jest tak, a nie inaczej i tego przeglądu nie było. Więc ja się śmieję, że po raz kolejny jakby moje plany zostały zweryfikowane przez to, co aktualnie dzieje się z aurą. Już mam wrażenie czasami, że już się do tego dostosowałam, już idę z takim nurtem, jednak jeszcze się zdarzają sytuacje, na przykład działając w mediach społecznościowych, że stwierdzam, że a nuż, może mi się uda coś zaplanować i później się okazuje, że nie. Także odpuszczam i wtedy jest ciekawiej.
To może tak celowo, bo jakbyś zrobiła ten przegląd, wyszłoby coś nie tak, to... mogłoby się tak złożyć, żebyś nie przyjechała z Łodzi na wywiad do Warszawy.
Mogłoby tak być. Znaczy ja zawsze uważam, że to coś musiało się
pszczoły
zadziać.
Czuły.
Tak. Zobacz, nawet nasze spotkanie. Ile musiało się zadziać sytuacji, żebyśmy się dzisiaj tu spotkały.
No właśnie, ja od tego chciałam zacząć, że ja przez 3/4 życia byłam uczulona na miód. Pamiętam smak kanapek z miodem z dzieciństwa. Taki chlebek z masełkiem i z miodkiem. Bajka. No a później coś się takiego zdarzyło, że byłam mocno uczulona. No i cud się wydarzył. Przeszła mi ta alergia. Spróbowałam jedną łyżeczkę miodu z pasieki znajomych moich rodziców, drugą kolejną. No i tak dokończyłam więcej niż jeden słoik. I ten miód mi bardzo pasuje jako taki probiotyk, można powiedzieć tak o miodzie. Jako taki wzmacniacz odporności, zdrowy słodycz.
Moja dietetyczka nie do końca by się zgodziła z ilością pochłanianego przeze mnie miodu, więc wciąż są to kalorie. I...
Kończąc tę historię, któregoś dnia rozkoszując się tym smakiem, którego przez tyle lat nie mogłam skosztować, zaczęłam myśleć o pszczołach. I tak, ponieważ od roku wszystko mi się łączy z kobiecością i tak główka pracuje, pomyślałam sobie, że pszczoła jest kobietą i zaczęłam szukać osób, które mogłabym o to zapytać. Weszłam na stronę jakiegoś chyba Polskiego Związku Pszczelarskiego, jakąś tam gminną stronę, która zawierała wywiady z jakimiś starszymi paniami po technikum pszczelarskim, jest coś takiego.
Pszczelej
i tak sobie to oglądałam wszystko i zastanawiałam się, czy mam w sobie gotowość, żeby tam jechać i czy te osoby coś będą miały do powiedzenia i tak szukałam i w końcu zarzuciłam temat. Po czym pewnego dnia zobaczyłam, że na moim fanpage'u pojawiło się bardzo dużo lajków od pewnej pani z kancelarii prawniczej. No i pomyślałam, no fajnie by było zrewanżować się jej lajkami. Jakaś miła kobieta. I pierwszy post, który zobaczyłam, to był post dotyczący prawa własności, dotyczącego pszczelego roju. I tam było podlinkowane twoje studio pszczelarskie. Natychmiast chwyciłam za telefon i wydzwoniłam. Teraz już mogę przedstawić gościa, Olgę Bogdańską. Olga Bogdańska, studio pszczelarskie Łódź. Cześć.
Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
No, dla mnie to był cud, że cię znalazłam, taką fajną osobę.
Dziękuję, mam nadzieję, że to samo powiesz.
Po wszystkim.
Po wszystkim. Natomiast rzeczywiście bardzo byłam zaskoczona twoim telefonem i pomysłem na podcast. Znaczy, dla mnie to też jest pewnego rodzaju nowe podejście do tematu pszczół. I to nie jest tak, że zajmując się pszczołami, mając swoje rodziny, prowadząc zajęcia dotyczące właśnie pszczelarstwa, wydaje mi się, że już poznałam pszczoły z każdej możliwej perspektywy. A im więcej się zagłębiam w temat, tym zauważam, że znam je na tyle słabo, że jeszcze próbuję znaleźć więcej informacji. I uważam, że pszczoły są w ogóle fantastycznym początkiem do zupełnie innych czasami tematów. Nie tylko, żeby się uczyć na przykład biologii, ale żeby poznawać literaturę, historię, albo nie wiem, taniec na przykład, tak? Prowadząc swoje studio pszczelarskie, przede wszystkim chciałabym zainteresować osoby, które nie są związane z pszczelarstwem, którym
udało ci się,
że to jest tak wąska dziedzina, że można naprawdę, niewiele osób jest w stanie się tutaj wkręcić w ten temat, tak? W ogóle cieszy mnie każda okazja, kiedy można zainteresować pszczelarstwem osoby, które nie są z tym związane i jakby pokazać im, że pszczoły są na tyle interesujące i ich życie jest tak fascynujące, że każdy może tam znaleźć coś dla siebie. Czyli mogą zainteresować fotografa, mogą zainteresować plastyka, grafika, prawnika. Tak jak
no to był szok i niedowierzanie. To,
jeżeli ktoś tylko rzuci temat, może porozmawiamy o pszczołach, albo coś przeczytałem, coś usłyszałem, to ja bardzo szybko zaczynam mówić, opowiadać, jak to wszystko wygląda, tłumaczyć też. I właśnie staram się przekazać jak najwięcej wiedzy na ten temat, ale też właśnie bardzo często jestem zaskakiwana jakimiś tematami, jak na przykład kobiecość pszczół. I to nie jest tak,
no
że...
No właśnie.
Dla mnie z jednej strony jest to coś tak oczywistego. No przecież ten ul jest na wskroś kobiecy.
A wiesz, że to nie było oczywiste? Jak powiedziałam tak ludziom dookoła, a wiecie co, robię wywiad o kobiecości pszczół i każdy tak, ale co, że pszczoły to są kobiety? Nawet jak spojrzeć w języku, to przecież w większości języków pszczoła ma jednak żeński rodzajnik, to chyba we francuskim czy w hiszpańskim. I u nas też pszczoła a...
To jest jedno, ale jak powiedziałaś, że nie wszyscy o tym wiedzą, to się trochę ucieszyłam, bo ucieszyłam, nie ucieszyłam to, że myślano, że pszczoły to mężczyźni i to panowie, to, że tak powiem, zawdzięczamy pierwszym obserwatorom życia pszczół, którzy stwierdzili, że no tak by wypadało, że ta pszczoła największa, wokół której zgromadzone są pozostałe, to jakiś przywódca albo król. I oczywiście tutaj przekładano jakby doświadczenie takie życiowe. Próbowano sobie w ten sposób wytłumaczyć...
Patriarchatu pszczół.
Próbowano właśnie wytłumaczyć, na jakiej zasadzie funkcjonuje rodzina pszczela. I oczywiście to, że pszczoły fascynowały ludzi od tysięcy lat, no nie dziwi, tak? Pszczoły dały słodycz, dały światło. Jeszcze rządzą się jakimiś prawami, które...
Są tajemnicze.
Są tajemnicze, a poza tym jakby wykraczają poza takie rozumowanie zwierząt stadnych, że pszczoły ze sobą współpracują, czyli muszą się jakoś komunikować, że mają wspólny cel, że są zorganizowane, jest jakiś podział pracy, który już został dawno temu zaobserwowany. Czyli musi być coś więcej i stwierdzono, że natura nie mogła tego tak zaprogramować, tak? Czyli że coś musiało być, przypisywano pszczołom takie mistyczne znaczenie. A jeżeli przypisywano mistyczne znaczenie i pszczoły były jakby takim łącznikiem pomiędzy światem boskim a światem ludzkim. I jeżeli mówimy o starożytnym Egipcie, to na przykład nas nie zdziwi, że władcy Egiptu byli utożsamiani na przykład z pszczołami. Czyli skoro jest władca mężczyzna i mamy pszczoły, no to jednocześnie uważamy, że ta wyróżniająca się pszczoła spośród pozostałych, no to musi być mężczyzna, nie ma innej opcji.
A jak powiedziałaś o tej mitologii, to jeszcze jest wątek tego hinduskiego boga miłości i pożądania Kamadewy.
Tak.
Który z pszczołami był przedstawiany.
Jest przedstawiany, czyli w ogóle często pszczoły się pojawiają w kontekście boskim, również w chrześcijaństwie. Zrodzenie się pszczół uważano, że powstały z rany Chrystusa.
Wow, to nie wiedziałam.
To jest jedna z takich koncepcji. Jeżeli chodzi o bóstwa hinduskie, to tworzyły cięciwe włóku Boga, który był Bogiem miłości. Tak? I on to jest taki odpowiednik naszego świętego Walentego.
Czyli to miłosne urządlenie.
No tak.
Ale wracając do tego wątku, który sobie wymyśliłam, a ty powiedziałaś, że nie jest taki bardzo mocno chybiony z tą kobiecością pszczół, to jak to jest? Rzeczywiście same kobiety w ulu siedzą?
Nie, są również panowie określani jako trutnie, natomiast ja darzę ich ogromną sympatią. To jest takie moje prywatne zauroczenie ze względu na to, że no, nieboraki nie mają łatwego życia i nie jest łatwo być mężczyzną w ulu. Po pierwsze, truteń nie ma ojca. Jest haploidalny, powstaje z niezapłodnionego jaja, więc ma tylko pojedynczy zestaw genów. Jego jakby jedyną rolą, tak o trutniach się nieładnie mówi, że jest to latający plemnik. Czyli truteń jest po to, żeby w akcie miłosnym zapłodnić matkę. I żeby tego było mało, po tym miłosnym uniesieniu niestety ginie.
A jeżeli to troszkę jak u modliszek i innych.
Tylko,
takich.
Że tutaj jest kwestia wyrwania jakby, nie chciałabym tutaj być bardzo drastyczna, ale chodzi o wyrwanie narządów trutnia.
Ała.
Tak, truteń zostawia część swojego narządu w ciele matki. Ginie po tym uniesieniu tutaj miłosnym, to jest jedna sytuacja. Natomiast jeżeli zdarzy się tak, że no niestety nie uda się takiemu trutniowi zapłodnić matki i wróci do ula, to jest tolerowane tylko przez jakiś czas. Ponieważ trutnie nie są w stanie się karmić i potrzebują tutaj robotnic do tego, żeby się nimi zajmować, a poza tym pobierają pokarm, który na zimę jest bardzo cenny. Przed zimą są wypraszane z ula. A w związku z tym, że nie są same w stanie przetrwać, wiadomo, jaki los ich czeka. A to wyproszenie określa się mianem rzeź trutni, więc możesz sobie wyobrazić, że nie jest to takie delikatne opuszczenie w pełnej zgodzie ula, bo nikt nie chce opuszczać takiego miłego i sympatycznego miejsca. Także no, ten los trutnia jest taki dosyć smutny, bym powiedziała.
I co, nie było żadnego pomysłu buntu trutni?
Nie, nie ma czegoś takiego. Ale wiesz co, zastanawiam się, teraz jak powiedziałaś, że jest bunt trutni, dlatego ci mówię, że to nie jest też takie, że one chętnie opuszczają ten ul. I tutaj dochodzi oczywiście do walki. Natomiast musimy pamiętać, że truteń nie ma żądła. Więc on jest w starciu z pszczołą robotnicą no bez szans. A dodatkowo trutni jest znacznie mniej niż robotnic. Także no tutaj są jakby na przegranej pozycji.
W tym kontekście porównywanie czy szukanie jakiejś kobiecości pszczół wydaje się takie trochę problematyczne.
Czyli kobiecość pszczół, jeżeli próbujemy odnieść do jakichś naszych wyobrażeń, to ona jest bliższa naszej takiej ludzkiej męskości. Tutaj będziemy z takimi cechami tą kobiecość pszczół łączyć jak właśnie waleczność, obowiązkowość, systematyczność, czyli zazwyczaj z cechami, które stereotypowo przypisujemy mężczyznom. Natomiast gdyby pszczoły podjęły taką decyzję, że one teraz się relaksują i zaczynają leżeć i pachnieć, to w świecie pszczół tak naprawdę zaczęłyby się zachowywać jak mężczyźni.
Także. Czyli trutnie są bliżsi kobietom. w tym
jeżeli
takim
będziemy
znaczeniu.
Tak stereotypowo patrzeć, to tak.
Bo nie pracują, tak? Siedzą w domu.
Tak, nie pracują i to chyba Hesiod mówił, ze względu na to, że było przekonanie, że nazywa właśnie leniwe kobiety trutniami.
Czyli z jednej strony były te przekonania, że pszczela matka to mężczyzna, a z drugiej strony już Hesiod.
Tutaj najwięcej obserwacji i takich przemyśleń możemy na temat właśnie tej płciowości pszczół znaleźć u Arystotelesa. Wygląda to w ten sposób, że dla niego przyczyło logice to, żeby kobiety uzbroić. Że natura by czegoś takiego nie zrobiła, czyli nie wyposażyłaby kobiet w żądła. Natomiast z drugiej strony zauważył też, że pszczoły opiekują się potomstwem, robotnice. I też mu nie pasowało to, że samiec mógłby wychowywać potomstwo. Także miał tu pewien problem, jak to rozstrzygnąć.
I wiadomo, kto tą zagadkę rozwikłał?
Zagadkę rozwikłano dopiero w XVII wieku, jak wynaleziono mikroskop. I wtedy wydawałoby się, że już czarno na białym wszyscy się na to zgodzą i przyjmą do wiadomości, że ta główna pszczoła, ta największa, ta wyróżniająca się, okazało się, że ma jajniki. I niestety, ale zrobił to holenderski biolog, który publikował w języku holenderskim, więc też grono jego odbiorców było ograniczone, dlatego aż chyba do XVIII wieku ta teoria jeszcze nie była rozpowszechniona. Ale wiesz, co jest ciekawe, że w ulu tak naprawdę mamy trzy osobniki i to też myślę, że powodowało pewnego rodzaju konsternację, że mamy podział na kobiety i na mężczyzn, tak? Na tą płeć męską, płeć żeńską, a w ulu nagle mamy trzy osobniki.
Czyli co, robotnica, truteń i królowa?
I królowa, ja jestem bardziej za określeniem chyba matka. Jest bardziej adekwatne do sytuacji, jaka panuje w takiej pszczelej rodzinie i jej rola jakby tutaj reprodukcyjna jest na tyle znacząca, że jednak bardziej skłaniałabym się do określania jej matką.
Okej. Okay. W ogóle cały ten system, tak jak słucham, to trochę przypomina mi polski film Seksmisja.
Nie wiem, jakoś nigdy nie pomyślałam, żeby odnieść się w ten sposób. Natomiast w Seksmisji chyba trochę jest inna sytuacja, bo każda jednostka, która się pojawia w ulu, jest potrzebna. W Seksmisji raczej było, że tutaj nie potrzebowały mężczyzn i były w stanie same sobie tworzyć kolejne pokolenia, tak? Kobiet. Natomiast nie, w ulu jednak samce są potrzebne.
I się nie buntują, to jest ciekawe. A jak w ogóle wygląda takie życie w ulu? Jak tam to wszystko jest zorganizowane i co te pszczoły w ogóle tam robią? Bo nawet ostatnio widziałam elementarz, jedno z pierwszych słów, które się pojawia, to jest ul. Wiemy, że są pszczoły, wiemy, że jest miód i większość wszechświata to nie wie, co się dzieje dalej.
Co tam się nie dzieje?
No ty mi powiedziałaś przez telefon, że scenariusze z pszczelego życia przypominają Grę o Tron.
Zaskoczę cię, nie oglądałam nigdy Gry o Tron.
Ja
to
też
nie. Ktoś mi to zasugerował, kiedy zaczęłam mówić o różnego rodzaju sytuacjach, które zachodzą w takich rodzinach pszczelich.
Czy ten ustrój, który panuje w ulu, to jest monarchia? Czy to jest królestwo pszczół?
Początki obserwacji pszczół zaczęto utożsamiać przede wszystkim z systemem, który był znany, czyli z monarchią. Natomiast ja bym była daleka od takiego przekładania życia pszczół na jakieś systemy, które stworzyli ludzie. Bo wtedy się troszeczkę gubimy i przez to do końca nie rozumiemy tego, co się dzieje w ulu. I nie jesteśmy w stanie zrozumieć, na jakiej zasadzie taka pszczela rodzina funkcjonuje. Że trochę się też gubimy i przez to powstają nieporozumienia. Bo bardzo próbujemy dostosować życie pszczół, przełożyć jeden do jednego na życie ludzi. I sytuacja wygląda tak, że nie chodzi tylko o naszych przodków, tak, którzy porównywali właśnie do monarchii, ale my mamy też taką tendencję i bardzo często przykładamy teraz życie pszczół na korporacje. Czego się możemy nauczyć od pszczół, jak to wygląda i próbujemy przełożyć na funkcjonowanie na przykład biznesu. Po czym zapominamy o tylu sytuacjach i jak skonstruowana jest rodzina pszczela, że jeżeli się bardziej w to zagłębimy, okazuje się, że nie jesteśmy w stanie tego powtórzyć. I pewne relacje, które zachodzą wśród pszczół, niekoniecznie są zbieżne z naszym wyobrażeniem. I jeżeli chodzi o taką wizję królestwa i nazywanie tej głównej pszczoły, która jest w ulu, królową, taki pogląd jest też szeroko rozpowszechniony i we wszystkich bajkach, w jakichś historyjkach, że mamy wizję takiego baśniowego królestwa, jeżeli chodzi o pszczoły. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo dobrze zorganizowana grupa, która jednak z królestwem ma niewiele wspólnego. I ta pszczoła wyróżniająca się spośród pozostałych bardziej będzie pasować do niej określenie matka, ze względu na to, że jej głównym jakby zajęciem jest składanie właśnie jaj i zapewnienie rozwoju danej rodziny. Natomiast rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, ale robotnice jak gdyby rezygnują z własnego potomstwa właśnie na rzecz opieki nad potomstwem swojej matki, czyli opiekują się swoimi siostrami. I bardzo często umyka nam ta sytuacja. Poza tym, jeżeli chodzi o taką konstrukcję rodziny pszczelej, to nie ma jednostki decyzyjnej. Wszystkie pszczoły decydują wspólnie. I to jest niezwykle...
Ja tam nawet słyszałam, że jest coś takiego, jak jakaś taka zbiorowa świadomość tego roju pszczelego w jakimś sensie.
Możemy mówić jako zbiorowa inteligencja. Czasami się pojawia właśnie w kontekście zwierząt takie określenie. I tak, to jest niezwykle ważne, że to pszczoły będą na przykład decydować o tym, czy matka będzie czerwić, czy będzie składać w danej sytuacji jajka. Na przykład pszczoły mają możliwość rozwoju, to będą dążyć do tego, żeby się rozwijać, czyli będą tworzyć takie warunki dla matki, żeby ona jak najwięcej tych jaj składała. Natomiast jeżeli pszczoły stwierdzą, że w danej chwili nie ma pożytku, nie będą w stanie na przykład wykarmić młodych larw, to robią wszystko, żeby matka przestała czerwić.
I to jest czyli jeden... co, nie karmią jej?
Nie. One karmią, natomiast jakby powodują, że ona przestaje składać...
Jak?
No to jest właśnie cała skomplikowana przekazywanie informacji w ulu, które jest za pomocą feromonów. To są różnego rodzaju zapachy i substancje chemiczne, których my ludzie nie jesteśmy w stanie niestety na chwilę obecną poznać, gdyż nie mamy takich urządzeń. I to, jak się pszczoły informują i przekazują sobie takie informacje, wciąż dla nas jest sporą zagadką. Ale rzeczywiście, jeżeli pszczoły chcą ograniczyć matkę w czerwieniu, to są w stanie, to co właśnie mówimy, to jest ten...
Czerwiec jest właśnie od czerwienia pszczół?
Bardzo możliwe.
Tak mi przyszło do głowy.
No, chyba tak.
Bo wtedy jest miodobranie w czerwcu.
Tak i wiesz co, kiedyś o tym czytałam, czyli są w ogóle od czerwiu się chyba pojawiają informacje, także... że jest to związane z tym. Także, ale czerw też się pojawia wcześniej. Czy jest to w ogóle określenie na larwy pszczół, tak?
Często się mówi pracowity jak pszczoła. I czy to rzeczywiście prawda o tych pszczołach, że takie z nich pracusie?
Pszczoły są pracowite, natomiast też musimy pamiętać, że pszczoły są bardzo ekonomiczne. Czyli pszczoły się nie zapracowują. Bardzo ważny jest podział pracy w takiej rodzinie pszczelej, który jest podyktowany wiekiem pszczół. I każda pszczoła w ulu wie, co ma robić w danym wieku. Natomiast jest to naprawdę fascynujące, jak każda pszczoła przechodzi przez poszczególne etapy i ma coraz to nowe prace, które będzie musiała wykonać.
Czyli nie ma jakichś awansów takich nie wiadomo z jakiego powodu.
Jest bardzo ciekawe zjawisko, jest rewersja behawioralna, czyli na przykład pszczoły są w stanie wykonywać inną pracę, jeżeli w danej chwili jest takie zapotrzebowanie. Czyli na przykład jeżeli...
Kobieta pracująca, czy pszczoła pracująca żadnej pracy się nie boi.
Nie, i każdą pracę w ulu musi wykonać. Czyli zaczyna od czyszczenia na przykład swojej komórki, później czyści siebie, później jest karmicielką starszych larw, później zaczyna karmić młodsze larwy, później jest w stanie wydzielać wosk, rozwijają się u niej gruczoły woskowe, później zaczyna brać udział w przekazywaniu pokarmu i w ubijaniu pyłku, są czyścicielki w ulu, później wraz z wiekiem pszczoła zaczyna pełnić rolę strażniczki i dopiero po przejściu tych wszystkich etapów jest pszczołą, która zaczyna pracować jako zbieraczka, czyli jest tą pszczołą, która pracuje poza ulem. I ciekawe jest to, że wydaje nam się, że większość pszczół zbiera, tak, jest zbieraczkami. Przynosi do ula wodę, przynosi pyłek, przynosi nektar. Natomiast większość pszczół pracuje jednak w ulu, a ten podział jest tak, mówi się, 1/3 do 2/3.
A co w tym czasie, kiedy pracują te robotnice, robi wspomniany wcześniej truteń?
Musimy pamiętać, że truteń pojawia się w pewnym momencie, jeżeli chodzi o życie rodziny pszczelej. Kiedy wychodzi z komórki pszczelej, truteń dojrzewa przez kilka dni, siedząc w centrum, ogrzewając czerw i jednocześnie no, zyskuje tą swoją możliwość do podjęcia się kopulacji. W tym czasie truteń dojrzewa i jeżeli już przyjdzie jego czas, to wylatuje z ula właśnie na takie spotkania trutni. Są miejsca, gdzie się trutnie zbierają z okolicy i tam dochodzi, bo kopulacja w ogóle trutni z matkami dochodzi w powietrzu. I są takie miejsca, gdzie te trutnie się spotykają, zaczynają krążyć, czekają na matki i to jest ich jakby rola. Natomiast oprócz tego no, siedzą w ulu i jedzą.
A matka co robi?
Czerwi.
Czyli składa jajka
tak.
Przez całe życie?
Tak. Dlatego mówię, że rzeczywiście pasuje do niej określenie bardziej matka niż królowa.
Powiedziałaś, że łatwo ci było patrzeć na trutnia jako na mężczyznę i że nie postrzegałaś do tej pory pszczół jako kobiet. I się zastanawiam, czy to trochę wynika z tego, że szukamy zawsze my kobiety jakichś takich ładnych porównań dla kobiecości. A ta kobiecość pszczół się okazuje taka niekoniecznie elegancka w stosunku do tego biednego trutnia.
Wiesz co, jakoś to bardziej wynika z mojej ciekawości i też jakoś o tym trutniu aż tak dużo się nie mówi. Czyli w związku z tym, że on ma dość ten swój żywot taki skupiający się jakby tylko na jednej funkcji, to też jakby chciałam, bo tak się mówi właśnie o tej pracowitości pszczół, o tych pracach, które wykonują. O
zrehabilitować miodzie, trutnia chciałaś.
O miodzie, który zbierają, o wosku, który produkują, że u nich się tyle dzieje i o tym, że się roją i że się dzielą. A truteń to tam ma tylko jedno zadanie do zrobienia. I ja stwierdziłam, że więcej poświęcę mu uwagi i jest coś takiego, jak się zaczynają pojawiać trutnie w ulu, to bardzo lubię właśnie ich zachowania i taka przemawia przeze mnie jakaś dziwna radość i euforia, jak one się pojawiają.
A ty jesteś w stanie je rozpoznać?
Tak, tak. One są dużo większe od robotnic, mają takie charakterystyczne duże oczy. Oczywiście te duże oczy są związane z tym, że one później muszą dojrzeć matkę w trakcie takiego lotu i to jest takie charakterystyczne u trutni właśnie te duże oczy i one są bardziej takie
korpulentne.
Tak. W porównaniu z robotnicami, robotnice są mniejsze od trutni. Truteń jest trochę mniejszy od matki, tak około ma 20 mm, matka ma około 22-23 się podaje, robotnica ma 15. To tak, jeżeli chodzi o wielkości trutni. Jego łatwo zobaczyć, wyróżnia się na tle robotnic, choć jest ich znacznie mniej niż robotnic, jeżeli chodzi o taką rodzinę pszczelą w pełni sezonu, jaka się pojawia. I matkę też oczywiście, no to już wszyscy, że tak powiem, wiedzą, że ją dosyć łatwo odróżnić od pozostałych ze względu na jej dość taki wydłużony i znacznie większy odwłok niż posiadają pszczoły robotnice.
Mhm. Mówiłaś, że coś o rójce jeszcze chcesz powiedzieć? Czy to jest właśnie to?
Chcę powiedzieć o rójce, jak mówiłyśmy o tym współdecydowaniu. Z jednej strony na przykład to pszczoły decydują o tym, czy matka będzie czerwić, czy w danej chwili powinna zaprzestać czerwienia. I to na przykład będzie się wiązało z tym, czy pszczoły mają w danej chwili na przykład pożytek. I jeżeli matka by czerwiła w taki niekontrolowany przez robotnicę sposób, to prowadziłoby to do zagłady takiej rodziny. Natomiast pszczoły też decydują o tym, czy się podzielą. I jest taka sytuacja, kiedy w ulu zaczyna być trochę ciasno. Mają pszczoły tam swoją przestrzeń i w momencie, gdzie jest dużo pożytku, pszczoły zaczynają znosić pyłek, zaczynają znosić nektar, matka czerwi. No i może być na przykład załamanie pogody. I kiedy zostają w ulu, pojawia się coś takiego, że no jest nas za dużo, dobrze by się było podzielić. I rójka jest takim naturalnym sposobem dzielenia się pszczelich rodzin. Polega to na tym, że część robotnic wraz z starą matką opuszcza dotychczasowe gniazdo i zaczyna szukać miejsca na nowe gniazdo. Natomiast w ulu, w którym pozostaje, pszczoły wcześniej już zaczynają zakładać mateczniki i zaczynają sobie tworzyć nowe królowe. I to jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy matka opuszcza wraz z robotnicami to miejsce gniazdowania, zaczyna się w ulu taka nowa sytuacja, bo zaczynają się pojawiać nowe matki. I tu dochodzi do pewnego rodzaju konfliktu, ponieważ ta, która pojawi się jako pierwsza, i teraz też jest, czy pszczoły będą chciały się dalej dzielić, czy zdecydują się jednak na pozostanie w ulu. Jeżeli zdecydują się podzielić, to wtedy taka młoda, jeszcze niezapłodniona matka zabierze kolejną część robotnic i po raz kolejny opuści gniazdo w poszukiwaniu nowego miejsca.
To jest jak jakaś gra w szachy, czy nie wiem, jak są różne gry planszowe, to tam też jest tyle wariantów różnych.
Tak, bo to jest też właśnie zależy od tego, na przykład ile jeszcze pozostaje pszczół w gnieździe. I sytuacja jest o tyle okrutna, że jeżeli pszczoły zadecydują, że już się nie dzielą, a pojawia się pierwsza matka, która jeszcze jest niezapłodniona, ona w związku z tym, że może być tylko jedna królowa.
Królowa jest tylko jedna.
Tak, matka jest tylko jedna. Dojdzie do sytuacji, że po prostu uśmierci swoje siostry, konkurentki, które mogłyby w jej jakiś sposób zagrozić.
Sprawa prosto pozamiatane.
No nie zawsze, bo czasami pszczoły potrafią zrobić takiej młodej matce też psikusa, ze względu na to, że taka niezapłodniona matka, wylatując na lot godowy, może zginąć wtedy. Jest to dla niej jeden z tych
trudniejszych
momentów. I pojawia się wtedy problem, ponieważ w ulu nie ma larw, z których można by było stworzyć tak zwane matki ratunkowe w takiej sytuacji, czyli wybrać sobie młode larwy, które miały być robotnicami, natomiast zaczynamy hodować z nich sobie matki. Tak, dokładnie, karmienie mleczkiem zostaje przedłużone i pszczoły ratują się w ten sposób, że mogą sobie wychować matkę. Natomiast jeżeli taka młoda, niezapłodniona matka wyleci, a w ulu wtedy nie ma młodego, bo to wszystkie larwy karmione są na początku mleczkiem pszczelim. I po 3 dniach zmienia się dieta matek i robotnic. Robotnice zaczynają dostawać taką papkę pyłku z nektarem, natomiast matka jest cały czas karmiona dużą ilością tego mleczka. I jeżeli pojawi się taka sytuacja...
A mleczko jest z czego?
Mleczko to jest wydzielina gruczołów gardzielowych pszczół robotnic. One najpierw zaczynają pobierać bardzo dużo pyłku i w tym momencie wykształcają im się gruczoły, które wydzielają mleczko pszczele, czyli właśnie ten pokarm przeznaczony dla najpierw tych młodych larw i później dla matki. Natomiast sytuacja jest tego typu, że jeżeli w danej rodzinie nie ma larw, które można by było wykorzystać do stworzenia matki, pojawia się problem. I jest tak naprawdę taka rodzina skazana już na zagładę. W takich naturalnej sytuacji, no ona już nie ma szans na przetrwanie. Dlatego czasami robotnice robią także kilka mateczników, ochraniają, żeby też zostawić sobie na wszelki wypadek,
że wtedy można taką poczekać zapasową, na taką matkę.
Tak, taką zapasową i dopiero jak ta matka wróci z lotu godowego, to jeżeli wtedy pojawią się nowe matki, no to może dojść do tutaj konfliktu i do walk. Natomiast taka matka, im jest starsza, tym też jest pod pewnym względem silniejsza i jej żądło staje się twardsze, bo żądło młodych pszczół nie jest jeszcze schitynizowane, więc one nie są w stanie żądlić tak dobrze jak właśnie starsze matki.
A w ogóle chciałam ci pogratulować twojego pierwszego w życiu żądlenia, widziałam na Instagramie.
Dziękuję. Z jednej strony wiązało się to z pewnego rodzaju takim przejściem, jakby byciem zaakceptowanym w takim pszczelarskim gronie, tak, że to trochę jak
czyli żołnierz, chrzest bojowy.
Taki chrzest i jak się mówi, że jest żołnierz bez karabinu, no też jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, czy się nie jest uczulonym na jad pszczeli. Także to też dla mnie było takie wyjątkowe przeżycie. Natomiast no, dla mojej małej wojowniczki, która tym żądłem mnie uraczyła, no nie skończyło się to najlepiej. Dla takiej
zrobiłaś
pszczoły,
jej pogrzeb?
Dla takiej pszczoły kończy się to śmiercią. Nie, ale zachowałam sobie to pierwsze żądło.
Ale jak to w ogóle możliwe, że będąc córką pszczelarza i pracując z pszczołami, nigdy wcześniej nie doświadczyłaś tej wątpliwej bądź co bądź przyjemności?
Wiesz co, ja bardzo długo podchodziłam sceptycznie do pszczelarstwa. To nie jest tak, że moja pasja zrodziła się tak szybko i że bezgranicznie zakochałam się w tych pszczołach. Mój tata jakiś czas temu wpadł na taki pomysł, żebyśmy mieli swoje dwa ule w ogrodzie. I jak kiedyś usłyszysz od jakiegoś pszczelarza, że mówi ci, że on by tylko chciał zacząć i wystarczą dwa ule.
To słyszałam, że się kupuje 11, tak w internecie
mówią. To tak mniej więcej wygląda. Także nigdy nie wiesz osobie, która mówi, że to będą tylko dwa ule, bo to się tylko tak zaczyna. I to jest w ogóle, ja się śmieję, największe takie kłamstwo początkującego pszczelarza. On po prostu jeszcze nie wie, jak ta jego pasja się bardzo szybko rozwija. Natomiast, no przepraszam cię, ale posiadanie uli w ogrodzie, małych, bzyczących, chcących zatopić swoje żądło stworzeń w ogrodzie, nie przekonywało mnie to do tego, żebyśmy mieli swoją własną pasiekę. Także to nie jest tak, że to jest taka pasja, która się z dziada, pradziada w naszej rodzinie była przekazywana i że ja...
To co było tym impulsem?
Tym impulsem była... Ja zatrzymałam się w biegu i nie zrobiłam tego dobrowolnie, ale zmusiła mnie do tego choroba. I ten proces mojego uzdrawiania, gdyby...
A możesz powiedzieć, na co chorowałaś?
Miałam operację kręgosłupa.
Okej.
Okay. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że ja zostałam zatrzymana jakby dobrowolnie, ale rzeczywiście ten proces uzdrawiania objął większą część mojego życia, niż mogłabym się spodziewać. I to troszkę brzmi tak górnolotnie, ale rzeczywiście tak było. I w związku z tym, że moje jakby poruszanie się zostało dosyć mocno ograniczone i tym miejscem, do którego mogłam sobie chodzić i mogłam obserwować, była właśnie pasieka mojego taty. I tak się zrodziło, że ja z takiej osoby, która bardzo się bała pszczół i opierała się na tym stereotypie właśnie pszczół, które chcą żądlić za wszelką cenę i nie wiem, robią to czy z przyjemności, czy z bycia po prostu wrednymi stworzeniami. Ja byłam tak przestraszona, natomiast później zaczęłam je obserwować i zobaczyłam, że one w ogóle mnie ignorują i w żaden sposób nie są mną zainteresowane. I jakby każdego dnia budziłam się z taką myślą, że znowu pójdę do pasieki i zobaczę, co dzisiaj robią i jak to wszystko wygląda.
A to rzeczywiście tak się zmienia na przestrzeni dni?
Tak, to się bardzo szybko zmienia, bo zaczynasz obserwować niezwykle zorganizowaną strukturę. Ta praca pszczół, to jak one przylatują i jak zobaczysz, że przynoszą właśnie pyłek na swoich odnóżach, zaczynasz się zastanawiać, ciekawe, gdzie były, skąd przyleciały i zaczynasz coraz bardziej, bardzo się taka wizyta w pasiece też uspokaja. W pasiece nie możesz żadnych wykonywać gwałtownych ruchów. Wszystko, co robisz, musi być wykonywane bardzo sprawnie.
Dlatego przed naszą rozmową porównałaś pszczelarstwo do jogi.
Tak, towarzyszą takie, taka atmosfera jest bardzo niezwykle relaksująca w pasiece.
A co się na to składa? Czy tam rzeczywiście jakąś piosenkę one ci bzyczą do ucha?
Znaczy to cały czas jest taki, jak słyszysz właśnie pszczoły, które latają i to ich bzyczenie i to wchodzenie do ula, wylatywanie z ula, wchodzenie do ula, wylatywanie z ula. Rzeczywiście po jakimś czasie czujesz się taka zrelaksowana, spokojna i obserwujesz sobie te niezwykłe stworzenia. Chcesz tak naprawdę je bliżej poznać. Im je częściej obserwowałam, tym chciałam lepiej je zrozumieć i na czym to wszystko polega i jak to jest skonstruowane i dlaczego akurat te pszczoły wylatują, a co się dzieje z tymi, które pozostają w ulu. No i tak krok po kroku złapałam takiego bakcyla, że postanowiłam iść na podyplomowe studia pszczelarskie w Krakowie i nagle się okazało,
że... Z dziennikarki w pszczelarkę.
W ogóle z wykształcenia jestem ukończyłam stosunki międzynarodowe. To był mój pierwszy kierunek. Później było dziennikarstwo.
To stosunki między pszczele teraz.
Teraz tak. I rzeczywiście starałam się później jakby połączyć moją dotychczasową drogę życiową i zawodową z tą moją pasją, której oddałam się bez reszty. I rzeczywiście pokochałam pszczoły całym swoim serduchem. I też staram się propagować wiedzę o nich w taki sposób, żeby moja droga zainteresowania się pszczołami i poznawania ich sprawiła, że też bardziej o nie dbam i bardziej zwracam uwagę na to, co robię i jak mogę im pomóc, co mogę dla nich zrobić. Lepiej je rozumiem też i wiem, czego mogą oczekiwać. I to jest też taka w ogóle moja droga na to, żeby opowiadając komuś o pszczołach, bardzo się cieszę, że nie zapytałaś mnie odnośnie wyginięcia pszczół, nie zacytowałaś mi Alberta Einsteina i jego wizji, którą tak naprawdę nie mamy potwierdzenia, że to
a to takie z tym, że tam, że jeśli na ziemi nie zostanie już żadna pszczoła, drzewo, coś takiego?
To ludziom zostaną 4 lata życia i to się bardzo często pojawia i w ogóle mam wrażenie, że tak się skupiliśmy na tej wszechogarniającej obawie o pszczoły, że jak gdyby w żaden sposób nie próbujemy ich zrozumieć i nie przekłada się to na naszą próbę ich poznania, zrozumienia, w jakiś sposób otwarcia się na ich świat. I bardzo mi zależało na tym, że właśnie straszenie nie przekonało mnie do tego, żebym się zainteresowała pszczołami.
A już... Bo strach w ogóle nie jest do niczego dobry. A ja już... na przykład przygotowując się oglądałam bardzo dobry dokument, nie wiem czy go widziałaś, jest na tym Narodowe Archiwum Cyfrowe, Więcej niż miód. I tam jest pokazane, że też pszczoły afrykańskie, takie krwiożercze, są wywożone na jakieś bezludne wyspy, żeby tworzyć takie jakieś pszczele zaplecza na wszelki wypadek.
Ojeju, nie wiem.
Ale film bardzo ciekawy był, właśnie pokazywał takiego pana, który sobie romantycznie z dziada, pradziada te uliki hodował, no tylko jest brzydka scena, jak tam pszczela matka się rozmnożyła z nie tymi pszczołami, co trzeba, więc jej uciął głowę. Ale to taka trochę, że tak powiem, chłopska mądrość, bo to gdzieś się w jakiejś Austrii w górach dzieje. No i w opozycji do tego są pokazane farmy migdałów. To ty widziałaś ten film, tak?
Tak.
A, no to co
tak,
ja ci opowiadam.
Ale bardzo często właśnie pojawia się kwestia pszczół w kontekście tych farm, tych plantacji migdałów, gdzie właśnie są pszczoły wywożone do zapylania. Także... Jest to taki obraz, który się często gdzieś przewija, jeżeli
no i tam są te zbliżenia na pszczoły spadające z drzew pod wpływem tych pestycydów i tak dalej. Ja czytałam, że w Polsce te opryski są jakoś zgrane z pszczołami.
Wiesz co, jeżeli chodzi o takie sytuacje, myślę, że też świadomość odnośnie stosowania oprysków rośnie i taka współpraca pomiędzy pszczelarzami i rolnikami, bo to też jest tutaj kwestia porozumienia, dialogu i wytłumaczenia pewnych sytuacji. Także mam nadzieję, że będzie to zmierzało w coraz lepszym kierunku.
Pojawił się wcześniej taki wątek tego, że właśnie postrzegałaś ty pszczoły jako takie niebezpieczne, groźne i bzyczące. I myślę, że to jest jedno z częstszych takich spojrzeń, że z jednej strony mamy miód słodki, dobry, z drugiej strony mamy wyginięcie, a z trzeciej strony pojawia się gdzieś pszczoła czy osa właśnie i zaczynamy latać jako pętani.
No, tutaj się pojawia pewien problem, bo bardzo często... pszczoły są mylone z osami. I osy robią taki trochę zły PR pszczołom. I to też pewnie ma duży wpływ na to, jak postrzegamy po prostu wszystko, co bzyczy, co lata i jest takie złotawo-brązowe, powoduje w nas właśnie takie negatywne...
Konsternacje.
Takie negatywne emocje i naszą reakcją na pojawienie się owada jest szybkie wymachywanie rękoma i jakieś takie gwałtowne ruchy. Przy czym właśnie bardzo często się mówi o tym, że w pasiece trzeba zachować spokój. Że pszczoły...
No ale wy macie jeszcze jakieś dymki do tego?
Mamy dym, który się stosuje...
Chodzisz z taką fajką?
Czy... Nie. To jest taki podkurzacz. Okay. To jest narzędzie, które się stosuje. I to jest w ogóle już chyba wymysł starożytnych Egipcjan w ogóle, stosowanie dymu, jeżeli chodzi o pszczoły. I bardzo długo najpierw myślano, że po prostu pszczoły się stresują, że jest pożar. Mhm. I w związku z tym nabierają miód do swojego wola, przez to też nie mają możliwości żądlenia. Później się okazało, i tutaj jest trochę inna teoria mówiąca o tym, że przez jakiś czas ten dym powoduje, że pszczoły przestają czuć zapach. I jest tak, że jeżeli jedna pszczoła cię użądli, to wydzielany jest zapach taki alarmowy i kolejne pszczoły zaczynają żądlić i w ten sposób bronić gniazdo. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się dym, to jak gdyby nie są w stanie wyczuć tej stresowej sytuacji.
I tu kończy się pierwszy odcinek wywiadu z Olgą Bogdańską ze Studia Pszczelarskiego. Już wkrótce będziecie mogli wysłuchać drugiego odcinka.